Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, studio Grażyna Chmurska i technik Jonathan. Serdecznie witamy w czwartek, 23 października. W dzienniku mówić będziemy m.in. o dalszym ciągu światowego kryzysu, o pakiecie antykryzysowym prezydenta Sarkoziego, a także o nagrodzie Sacharowa dla chińskiego dysydenta Hu Jiao, z czego Pekin wcale nie jest zadowolony. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Piotra Wrosochowicza i Błońskiego oraz Katarzyny Zawickiej znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis europejski Euronetu, felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej oraz program Agnieszki Kumor Muzyka Świata. Na wstępie zaś pełne wydanie dziennika RFI. Na światowych giełdach nadal trwa szkocki prysznic z przewagą wody zimnej. Najwyraźniej bardziej niepokoją widoczne już oznaki recesji niż uspokaja perspektywa szczytu 20 państw najwyżej rozwiniętych, która 15 listopada radzić mają nad niezbędnymi reformami. Giełdy azjatyckie kontynuowały swą tendencję spadkową w granicach od 2 do 5%. W Europie też notowania ciągle szły w dół od 1,5 do 2,5, by ostatecznie wyjść na małe plusy, z wyjątkiem Frankfurtu. W Nowym Jorku Dow Jones najprzód poleciał na pysk, a potem dźwignął się na blisko 3%, zanim zamknięto notowania. Nerwowość wprowadzają, jako się rzekło, mnożące się sygnały rzeczywistej recesji. Bank Goldman Sachs, dotąd niemalże oszczędzony przez kryzys finansowy, zamierza zwolnić, jak podają źródła w Londynie, ponad 3200 pracowników. Amerykański producent samochodów Chrysler zapowiedział zamknięcie fabryki w Delaware i redukcję personelu w innych zakładach USA, co oznacza zwolnienie łącznie 1815 osób. W Nowym Jorku cena baryłki ropy spadła poniżej $66, czyli do najniższego poziomu od czerwca 2007. Zredukujemy produkcję. Nie wiadomo jeszcze o ile, zapowiedział Shahib Khalil, przewodniczący OPEC-u, kartelu producentów ropy, którzy zbierają się w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu w Wiedniu. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, przerywając na moment walkę ze światowym kryzysem, zajął się w czwartek własnym krajem, przedstawiając w Annecy pakiet posunięć antykryzysowych, na który składają się zachęty, ulgi i spora doza protekcjonizmu. Kryzys finansowy zmienił rozdanie kart. Interwencja państw jest odtąd nieodzowna, mówił Sarkozy do zgromadzonych szefów przedsiębiorstw. To jest kryzys strukturalny, a nie nawias, który zostanie rychło zamknięty. Nic już nie będzie tak jak przedtem. Jeśli wydarzyło się coś znaczącego, to jest to powrót polityki w prawdziwym sensie tego słowa. Ofensywa francuskiego prezydenta zakłada utworzenie funduszu suwerennego, który udzielałby wsparcia przedsiębiorstwom o znaczeniu strategicznym. Chodzi o zapewnienie ochrony firmom z przyszłością, dysponującym doświadczeniem i kapitałem technologicznym, które z racji przejściowego spadku ich notowań na giełdzie wpaść mogłyby w ręce drapieżców, jak to ujął Sarkozy, zapowiadając uruchomienie tego funduszu przed końcem roku. Zarządzać nim będzie Caisse des Dépôts, publiczna instytucja zasilana oszczędnościami obywateli. Zdaniem prawicowego dziennika Le Figaro, ów fundusz suwerenny mógłby mieć do swojej dyspozycji 200 miliardów euro. W pakiecie Sarkoziego znalazło się ponadto obietnica zwolnienia nowych inwestycji od podatku obrotowego do roku 2010, a także szeroki plan inwestycji publicznych, 175 miliardów euro przez najbliższe 3 lata, w takich dziedzinach jak badania naukowe, obrona narodowa, uniwersytety czy ekonomia cyfrowa. W swoim wystąpieniu w Annecy prezydent Francji raz jeszcze apelował o stworzenie rządu ekonomicznego w strefie euro, w którym zasiadaliby szefowie państw i rządów Eurogrupy. W Berlinie, gdzie aktywizm Sarkoziego, jak pisze AFP, budzi irytację i gdzie jego projekt funduszu chroniącego francuskie firmy strategiczne odczytywany jest jako przejaw protekcjonizmu, rzecznik kancelarii poinformował, iż Angela Merkel pragnie już w piątek podjąć z nim na ten temat dyskusję. Do rozmowy winno dojść na marginesie szczytu azjatycko-europejskiego w Pekinie, na którym spotyka się 43 przywódców z obu kontynentów. W Pekinie przebywa już premier Donald Tusk, który w trakcie spotkania z prezydentem Hu Jintao i premierem Wen Jiabao nie szczędził słów podziwu dla osiągnięć gospodarzy, stwierdzając, że jest pod ich wielkim wrażeniem. Rozmowy dotyczyły głównie stosunków dwustronnych i współpracy gospodarczej. Co do gospodarzy, byli oni dzisiaj również pod wielkim wrażeniem, tyle że niekorzystnym w obliczu europejskiej symbolicznej zniewagi. Piotr Sochowicz.
W przeddzień pekińskiego szczytu Unia Europejska-Azja Parlament Europejski w Strasburgu przyznał nagrodę imienia Andrieja Sacharowa chińskiemu dysydentowi Hu Jia. Nagroda ta przyznawana jest za swobodne wyrażanie myśli i poglądów. Władze w Pekinie już wyraziły swe wielkie niezadowolenie z powodu takiej decyzji PE, która została podjęta mimo wielkich nacisków dyplomatycznych ARL, nalegającej, aby nagrody największemu obecnie chińskiemu opozycjoniście nie przyznawać. Przypomnijmy, że był on także jednym z głównych kandydatów do tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Ogłaszając decyzję strasburskiego parlamentu, jego przewodniczący Hans-Gert Pöttering podkreślił, że nagroda została przyznana Hu Jia w imieniu wszystkich tych, których nie dopuszcza się do głosu w Tybecie. 35-letni laureat tegorocznej nagrody imienia Sacharowa został skazany w Pekinie po trwającym zaledwie jeden dzień procesie na 3,5 roku więzienia. Sąd chiński uznał go winnym działań wywrotowych polegających na publikowaniu w internecie oszczerstw wobec chińskiej władzy ludowej. W wyroku sąd potępił także dysydenta za udzielanie wywiadu w prasie zagranicznej. Wiele organizacji obrony praw człowieka, m.in. Human Rights Watch, zażądało od władz w Pekinie natychmiastowego uwolnienia Hu Jia. Uroczyste wręczenie nagrody przewidziane jest w siedzibie PE w Strasburgu na 17 grudnia. Jej wysokość tej nagrody to 50 tysięcy euro. Przebywający już w Pekinie przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zapowiedział, że podczas spotkania na szczycie UE Chiny poruszone zostaną wszystkie drażliwe tematy, w tym także naruszanie praw człowieka przez władze ludowe w Chinach.
Tu Paryż, Radio France Internationale, a to pozostałe wiadomości ze świata w nieco większym już skrócie. Gruzja oskarżyła Rosję o rozmieszczenie w Osetii Południowej w ciągu minionego tygodnia 2000 dodatkowych żołnierzy, czyli zwiększenie kontyngentu do 7000 ludzi i o przygotowywanie się do wywoływania prowokacji na tym terytorium. Moskwa te oskarżenia zaraz odrzuciła, a szef MSZ-u Siergiej Ławrow zarzucił z kolei obserwatorom Unii Europejskiej w strefach wokół Osetii, patrzą przez palce na manewry Tbilisi, wysyłającego tam jakoby siły specjalne i innego rodzaju oddziały. Międzynarodowa koalicja w Iraku przekazała siłom irackim kontrolę nad prowincją Babilon na południe od Bagdadu, w której mieścił się tak zwany trójkąt śmierci, czyli teatr antyamerykańskiej insurekcji, a następnie sunnicko-szyickich krwawych jatek. Ceremonia przekazania władzy odbyła się w Hilli, stolicy tej 12 już z 18 prowincji, przechodzącej w ręce irackich służby bezpieczeństwa. 11 osób zginęło, a 22 zostały ranne w zamachu w Bagdadzie, którego celem była kolumna pojazdów irackiego ministra pracy. Ministrowi nic się nie stało, natomiast zginęło 3 jego ochroniarzy. Barack Obama przerwał w czwartek kampanię przedwyborczą, aby odwiedzić swą chorą babcię na Hawajach. John McCain kontynuuje w tym czasie kampanię na Florydzie. Nie ma to precedensu, aby na 12 dni przed wyborami kandydat wyłączył się na moment z polityki. Chcę być pewien, że nie popełnię drugi raz tego samego błędu, powiedział Barack Obama, czyniąc aluzję do swej zmarłej na raka matki, której nie zdążył zobaczyć po raz ostatni. Tak czy inaczej, kandydat demokratów ma już tak druzgocą przewagę nad McCainem, 12% według ostatniego sondażu Reutersa z Ogbaj, że może sobie chyba pozwolić na małą pauzę. Tym bardziej, że według innego sondażu w telewizji CNN wyszedł on na prowadzenie w kluczowych stanach, gdzie dotąd wygrywali republikanie, jak Nevada, Karolina Północna, Ohio i Virginia. We Francji nie ma praktycznie dnia bez dnia protestu. Po pracownikach mediów publicznych w środę, czwartek był dniem ogólnokrajowej mobilizacji przeciwko polityce pani minister sprawiedliwości, Rachid Dati. W szeregu miast odbyły się manifestacje sędziów, adwokatów i innych pracowników sektora, włącznie ze strażnikami więzień. Protestujący zarzucają, w szczególności pani minister, zamachy na niezawisłość wymiaru sprawiedliwości. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Katarzyna Zawicka i Piotr Młyński.
Pierwsze strony trzech paryskich dzienników, La Croix, Libération i Aujourd'hui, poświęcone są kobietom. Cóż za feministyczny poranek. Tylko Le Figaro wyłamuje się z tej tendencji i zamieszcza zdjęcie patrzącego w najprawdopodobniej świetlistą dal Baracka Obamy, który wznosi się jak na skrzydłach w amerykańskich sondażach. A my popatrzmy na te kobiety. Katolickie La Croix pisze o wczorajszym pogrzebie siostry Emmanuel. Jej również poświęcony jest artykuł wstępny, zatytułowany po prostu Siostra. Guillaume Goubert pisze w nim o tym, jak mocno tę stratę odczuło francuskie społeczeństwo. Jej walka o najbiedniejszych tego świata wzbudza powszechny, jednogłośny szacunek i podziw. Wielu jest takich, którzy podkreślają jej odwagę w poruszaniu trudnych tematów, takich jak aborcja czy celibat księży. Dla wielu innych najważniejsza była jej miłość do Kościoła, miłość silniejsza niż śmierć. Jej pogoda ducha pomagała wszystkim. Jej śmierć porusza jednak również pewną specjalną strunę w pamięci społecznej. Być może niezupełnie świadomie Francuzi, składając jej hołd, składają hołd wszystkim zakonnicom, tym kobietom tak mało widocznym, a tak obecnym w życiu Kościoła, w życiu społecznym. Kobietom, które nie mając żadnej władzy, pomagają jednostkom i grupom najsłabszym, najbiedniejszym, najmniej uprzywilejowanym. Jak wspomniała kiedyś Danielle Mitterrand, przy zapomnianych nędzarzach, przy chorych na AIDS-a, w najdalszych zakątkach świata zawsze spotykałam zakonnice. Ten hołd oddany zakonnicom przez francuskie społeczeństwo, czytamy w La Croix, ma miejsce w chwili, kiedy liczba zakonnic dramatycznie spada, ale w pewnym sensie jest to również ich zwycięstwo. Dzięki ich działalności w sektorze edukacji, zdrowia, pomocy najbiedniejszym, zakonnice otworzyły przed kobietami możliwości godnego i samodzielnego wydobycia się z biedy, bez konieczności przywdziewania sukienki zakonnej i ślubowania czystości. Ale ta alternatywa zawsze będzie istniała. Życie siostry Emmanuel stanie się na pewno wzorem dla innych kobiet, które nie z konieczności, ale z własnej wolnej woli wybiorą drogę służby społeczeństwu w imię Boga. Rekwiem dla siostry Emmanuel jest obietnicą życia, kończy Guillaume Goubert w La Croix. Na pierwszej stronie Aujourd'hui mamy zdjęcie innej kobiety, która chce nieść ludziom miłość. Amma, 55-letnia hinduska, przemierza świat, przytulając do serca tych, którzy potrzebują miłości i czułości. Jak dotąd było takich osobników 25 milionów. To liczba dość przerażająca, aż tyle osób w poszukiwaniu miłości potrzebuje uścisku kompletnie obcej kobiety. I wreszcie trzecia dama z pierwszych stron dzisiejszych dzienników, Rashida Dati. Urodziwa pani minister, łagodnym jagniątkiem z pewnością nie jest. I chociaż jest jedną z najbardziej popularnych osób w rządzie Fiona, to potrafi również zrobić sobie zaciętych wrogów. Ostatnio do ich grona dołączyli sędziowie i zarządy więzień. Manifestanci wyszli na ulicę, a w więzieniach ostatnio miała miejsce cała seria samobójstw, co każe jednak zwrócić uwagę na panujące w nich warunki. Laurent Geoffrin w artykule wstępnym zauważa, że powszechnie krytykuje się klasę polityczną za jej oderwanie od rzeczywistości, za to, że tkwi jakby w czystej polityce dla polityki. Przyznać jednak trzeba, że czasami ministrowie wywodzący się spoza tego kręgu mają trudności w przeprowadzeniu swoich projektów. Rashidzie Dati nie brak ani energii, ani doświadczenia sądowego. To, czego jej brak, to doświadczenie polityczne, zwłaszcza w środowisku mocno konserwatywnym, zhierarchizowanym, nieufnym wobec tych, którzy nie wywodzą się z elit. Demokracja to zawód, który trzeba poznać. Nie da się w niej improwizować, zwłaszcza kiedy się chce przeprowadzać kontrowersyjne reformy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Ciągły spadek ceny ropy naftowej powinien zamortyzować recesję, głosi dużą czcionką Le Monde na swej pierwszej stronie. Spadek jest radykalny, przypomina dziennik. 147,5 dolara w połowie lipca, poniżej 70 dolarów w środę 22 października. Komentatorzy widzą w tym czynnik, który sprzyja złagodzeniu recesji, szczególnie w Europie i Stanach Zjednoczonych. Tym bardziej, że spadkowi ceny ropy towarzyszy generalny spadek cen surowców, w tym towarów rolno-spożywczych. Wszystko to powinno w zasadzie przyspieszyć ożywienie gospodarcze, tak uważa prezes Banku Francji Christian Noyer. Tak, ale pod warunkiem, że ten spadek nie wywoła deflacji, czytamy na stronie 12 Le Monde. Jeśli ceny surowców spadają i dalej będą spadać, można się spodziewać spowolnienia wzrostu inflacji albo nawet jego zastopowania. Mówi jeszcze Christian Noyer, który uważa, że ani eksperci, ani rynki nie biorą wystarczająco pod uwagę tej korzystnej perspektywy. W tym samym artykule Jean-Michel Bezata, wicedyrektor ośrodka badawczego banku Natixis Évariste Lefebvre, widzi w tym jednak nie tylko korzyści, ale również zagrożenia. Zwiększenie siły nabywczej ludności wskutek zahamowania inflacji ocenia on owszem na 2,5% w roku przyszłym. Ale uwaga, ropa za mniej niż $40 może być pierwszą zapowiedzią generalnego załamania cen i w konsekwencji deflacji, a to byłoby katastrofą. Dlaczego deflacja, którą można przedstawiać jako wzrost siły nabywczej pieniądza, byłaby katastrofą? Gdyby inflacja spadła do zera w USA albo Unii Europejskiej, odpowiada Évariste Lefebvre, podjęte ostatnio polityki monetarne stałyby się całkowicie nieskuteczne. Przy zerowej inflacji realna stopa procentowa jest automatycznie dodatnia, to też jej obniżenie nie może wpłynąć na ożywienie działalności gospodarczej. Równocześnie powiększanie masy monetarnej także jest nieskuteczne, bo kiedy inflacja jest zerowa, to i koszt przechowywania pieniądza jest zerowy. Wobec tego ci, którzy pieniądz posiadają, nie mają żadnego interesu w tym, by go puszczać w obieg, zamieniając na kredyt lub kupując aktywa. Obserwowano to w Japonii w latach 1996-2004. Przy zerowej inflacji perspektywy są bardzo pesymistyczne, trapi się Évariste Lefebvre. Jak na razie, pociesza Le Monde, konsumenci korzystają ze spadku cen.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Proponowany przez Unię Europejską pakiet klimatyczno-energetyczny jest bardzo sceptycznie przyjmowany w Polsce. Ma on być przyjęty do końca tego roku. Przewiduje on m.in. stopniową rezygnację z węgla, który stanowi sam w sobie około 90% zasobów, z których produkuje się energię elektryczną w Polsce. Jak czytamy w projekcie, przewiduje się do roku 2020 redukcję gazów powodujących efekt cieplarniany o 20%. W odniesieniu do roku 1990. Przewiduje się też, że każda tona wyemitowanego dwutlenku węgla może być wystawiona na licytację od 1 stycznia 2013 roku. Jak powiedziała, przebywając w Polsce, francuska sekretarz do spraw środowiska Nathalie Kosciuszko-Morizet, Polska ma bardzo silne więzy z kulturą wydobywania węgla. Dlatego właśnie niektóre jej skargi dotyczące bezpieczeństwa energetycznego mogą być całkiem zrozumiałe. Pod patronatem pani Kosciuszko-Morizet odbyło się w Paryżu specjalne kolokwium poświęcone energii odnawialnej. Miało ono miejsce w samym centrum Paryża, w siedzibie francuskiego automobilklubu na Placu Zgody. Jedne z pierwszych skrzypiec podczas tego seminarium odgrywała założycielka stowarzyszenia Fondaterra, zajmującego się ochroną środowiska, pani profesor Sylvie Fachot, rektor Uniwersytetu w Wersalu i Saint-Quentin, która podsumowała wystąpienia podczas seminarium i aktualną sytuację we Francji w tej dziedzinie w sposób następujący.
Deux grandes catégories. D'abord, ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Il en a été fortement question. La géothermie, le photovoltaïque, etc., l'éolien.
Mówimy o dwóch wielkich działach dotyczących energii odnawialnych. Po pierwsze, o źródłach geotermicznych i po drugie, o otrzymywaniu energii przy pomocy energii słonecznej czy siły wiatru. Energie odnawialne są oczywiście energiami jutra, pod warunkiem jednak, że można będzie je w odpowiedni sposób magazynować. Myślę, że nie mówi się o tym w sposób wystarczający. Energia uzyskiwana na przykład z wodoru pozwala na takie magazynowanie. Musi to być jednak związane z w odpowiedni sposób przygotowanymi dziennikarzami, prasą i reklamą w środkach masowego przekazu. Gdy mówimy o energii trwałej, myślimy o wydajności energetycznej. Ma to różne aspekty. Po pierwsze, ważna tu jest technologia, ale bardzo ważna jest też organizacja służb związanych z wprowadzaniem energii odnawialnych. Trzeba znaleźć sposoby na ciągłe zastępowanie środków materiałowych przez podejmowanie odpowiednich akcji. I tak na przykład ważne jest wszystko, co jest związane z designem, czyli na przykład z odpowiednim zorganizowaniem przestrzeni. Najlepszym tu przykładem są ekodzielnice, ale mamy też na myśli nową organizację i zabudowę stref przemysłowych, tak? Aby odbywało się to zgodnie z założeniami ekologicznymi. We Francji nie poświęca się temu zagadnieniu odpowiednio dużo miejsca. Natomiast Anglicy już tam są, masowo inwestują w tak zwany eco-design. Jeśli chce się zainwestować w kształcenie młodych ludzi w tym kierunku, a jako przykład może tu posłużyć mój uniwersytet, to napotykamy duży opór administracyjny. Chcieliśmy stworzyć nowy wydział zajmujący się energetyczną wydajnością budynków, który będzie kształcił w dziedzinie organizacji ekodzielnic, proponując uzyskiwanie licencjatów i dyplomów masters. Władze zwierzchnie sprzeciwiły się jednak. Musiałam ostro walczyć, bo odpowiadano mi, takich wydziałów nie ma w tradycyjnych uniwersytetach. Pozostaje zatem dużo do zrobienia. Musimy młodych ludzi przygotowywać do nowych wyzwań i nowych kompetencji. Potrzeba także nauki, kształcenia przez całe życie. Oczywiste jest, że jeśli dana dziedzina idzie naprzód, to naprzód powinno iść także kształcenie z nią związane. Kształcenie pracowników w różnych przedsiębiorstwach.
Parce que quand les métiers évoluent, il est bien évident qu'il va falloir monter en puissance aussi l'évolution des compétences des employés dans ces différentes entreprises.
Mówiła profesor Sylvie Fachot, rektor Uniwersytetu w Wersalu i Saint-Quentin, która podsumowała wystąpienie podczas paryskiego seminarium na temat energii odnawialnych i aktualną sytuację we Francji w tej dziedzinie.
RFI, Radio France Internationale.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Ten tydzień upłynie nam pod znakiem sztuki. 23 października zaczyna się FIAC, czyli Foire International d'Art Contemporain, czyli Międzynarodowe Targi Sztuki Współczesnej. To jeden z największych europejskich salonów, na którym swe zbiory przedstawiają galerie sztuki z całego świata. Odbywać się będzie w Grand Palais, w Carré du Louvre i w ogrodach Tuileries do 23 października. Na otwartej przestrzeni Tuileries będzie można zobaczyć nowoczesne, monumentalne rzeźby i konstrukcje. Carré du Louvre oddaje swą przestrzeń czterem artystom, wyselekcjonowanym wcześniej kandydatom do nagrody Marcela Duchamp. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w sobotę, 25 października. W tym roku na targi paryskie przybyło 180 galerii sztuki i kilka galerii designu, w tym 66 galerii francuskich. Pozostałych 114 to goście z 20 różnych państw świata, najwięcej z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych. 40 galerii to nowi goście. Poza oglądaniem dzieł sztuki można również wziąć udział w licznych konferencjach i dyskusjach. Już trzeci tydzień z rzędu przyszli małżonkowie mają kolejny specjalnie dla nich przeznaczony salon. Le Grand Salon du Mariage de Paris, czyli Wielki Paryski Salon Weselny, odbywać się będzie 25 i 26 października w Parc Floral. Przyszła młoda para będzie tu mogła zaplanować to wielkie wydarzenie z najdrobniejszymi szczegółami. Salon podzielony będzie na poszczególne miasteczka. Moda, uroda i biżuteria, przyjęcie, lista prezentów i podróże ślubne oraz usługi. Tu można będzie dowiedzieć się również, jakie tradycje towarzyszą za mąż pójściu, na przykład porwanie panny młodej, rzucanie za młodą parą butami, krojenie weselnego tortu. 3 razy dziennie odbywać się będą pokazy mody. W salonie kosmetycznym przyszłe panny młode będą mogły podejrzeć, co można zrobić ze swoją twarzą, żeby schować to, co niedoskonałe, a uwypuklić to, co ładne. Dekoratorzy wnętrz pokażą, jak udekorować stoły i sale weselne, pomogą znaleźć pomysły na to, w jakim duchu wyreżyserować ceremonię ślubną. A do tego wszystkiego będą liczne gry i konkursy, w których będzie można wygrać najróżniejsze nagrody, w tym wspaniałą podróż poślubną. Jesień to szczególnie uprzywilejowana pora dla salonów weselnych, bo aż 75% związków małżeńskich zawieranych jest między czerwcem a wrześniem, a przy obecnych wymogach społecznych prawdziwe wesele przygotowuje się przez wiele, wiele miesięcy. 25 i 26 października w Centrum Wystawowym Le Bourget odbędzie się Oto Medon, czyli Salon Weteranów Szos. Jego termin został nieco przesunięty ze względu na odbywający się w Paryżu Międzynarodowy Salon Samochodowy, który niewątpliwie stanowiłby dla niewielkiej imprezy w Le Bourget zbyt silną konkurencją. Poza różnymi starymi samochodami i motocyklami na targach można będzie nabyć części zamienne, książki, albumy i dokumentację oraz miniatury i zabawki. Od 24 do 26 października w Carousel du Louvre interaktywny salon Gotujcie. Będą tu oczywiście kursy gotowania, porady jak wybierać odpowiednie produkty, jak dobierać wina, kuchnia dla najmłodszych. Warsztaty kucharskie pozwolą poznać sposoby przygotowania nie tylko potraw francuskich, ale i z innych zakątków świata, na przykład japońskie sushi. Będą dania skomplikowane, będą i całkiem proste dla nowych adeptów sztuki kucharskiej. Dla tych, którzy lubią podeprzeć się fachową lekturą, będzie spory wybór książek kucharskich. I to by było na tyle w tym tygodniu. A za tydzień salon czekolady.
RFI, Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
W Muzeum Jacquemart-André, najpiękniejszym i najbardziej chic z paryskich muzeów, czynna jest do końca stycznia wystawa portretów Van Dyka, pierwsza zresztą taka retrospektywa we Francji. Wystawa znalazła tam swoje naturalne miejsce, bo Muzeum Jacquemart-André samo posiada 3 obrazy mistrza, a ponadto organizuje regularnie w ostatnich latach wystawy monograficzne, których największą i wystarczającą zaletą jest skupianie w jednym miejscu obrazów pochodzących z bardzo odległych muzeów, w tym wypadku od Lizbony po Petersburg, od Londynu po Wiedeń i Genuę. Ułatwieniem dla komisarzy wystaw jest budzący zaufanie fakt, że Muzeum Jacquemart-André jest własnością Institut de France, czyli Akademii. Wystawy te dostosowane są do ograniczonej przestrzeni sal wystaw czasowych, nie są więc zbyt wielkie, a wręcz kameralne. To też, jeśli umiejętnie manewrować pomiędzy grupami z przewodnikiem, kontakt z dziełami jest bliski intymności. Scenariusz tej wystawy jest prosty i odpowiada głównym etapom kariery Antona Van Dyka, który żył w latach 1599-1641. Kariery, która jest gruntownie przebadana i nie kryje tajemnic. Jedyną tajemnicą, ale nie tylko w odniesieniu do tego malarza, jest siła jego talentu. Portrety wystawione w pierwszej sali malowane były w latach 1617-1621, czyli nie tyle przez Antona, co przez Antosia, między jego 18 a 22 rokiem życia. A są to przecież obrazy malarza dojrzałego i to w dodatku narzucającego portretom nieznany wcześniej dynamizm. Van Dyck korzystał z przykładu Rubensa, który natychmiast rozpoznał jego talent, uważał go za swego najlepszego ucznia i reklamował wśród swoich międzynarodowych klientów. Ale już w tych właśnie latach terminowania w warsztacie Rubensa, w kompozycjach portretowych, uczeń wyprzedził mistrza, przełamując zastane kanony. Sztywną powagę tradycyjnych portretów holenderskich złagodził, naruszając umiarem symetrii i centralny układ kompozycji, a jednocześnie nadał dostojny, ale pełen gracji ruch swym modelom, szczególną uwagę zwracając na układ rąk. Książąt i arystokratów uczynił w ten sposób bardziej dostępnymi, a bogatych mieszczan przedstawianych w podobnych pozach bardziej szlachetnymi. Swoje doświadczenia malarskie Van Dyck pogłębiał w latach 1621-27, gruntownie zwiedzając Włochy, od Genui po Rzym i od Wenecji po Palermo, a jako portrecista zyskał szczególne wzięcie wśród genueńskiego patrycjatu. Tajemnicą sukcesu jest precyzyjny kompromis między monumentalnością, która oddaje wielkość rodu i powagę modela, a sugestią ruchu postaci, dzięki któremu postać ta jest lepiej związana z wyobrażoną na obrazie przestrzenią i tym samym bardziej naturalna. Kolejne etapy to powrót do Antwerpii i pobyt w hiszpańskich, wtedy Niderlandach, a następnie dwukrotny pobyt na dworze angielskim. Van Dyck zaznaczył swoje miejsce w historii Anglii nie tylko jako malarz nadworny Karola I, który nadał mu tytuł szlachecki, ale jako autor kilku portretów króla i jego rodziny i wzięty portrecista całego pokolenia jego dworzan w okresie wyszukanego kulturalnego fermentu poprzedzającego rewolucję purytańską. Któż dziś potrafi ocenić, na ile Van Dyck zaobserwował, a na ile sam wzbudził to osobliwe brytyjskie połączenie ścisłej klasyki z wybujałą fantazją, o którym pisał Erwin Panofsky w słynnym artykule o chłodnicy Rolls-Royce'a i wieńczącej ją figurce. W każdym razie Van Dyck wcielił się w postać malarza dżentelmena. Taką pozycję wśród możnowładców mieli przed nim tylko Tycjan i Rubens. Sam też się widział jako malarz dżentelmen, o czym świadczy jego buńczuczny autoportret pochodzący jeszcze z lat włoskich. Na wystawie są głównie obrazy olejne, ale uzupełnieniem są rysunki. W rysowanych wizerunkach Van Dyck brawurowo wykorzystuje możliwości graficzne twarzy, fryzury, zarostu antwerpskich mieszczan, bystro spoglądających ze swych krys i koronek, precyzyjną kreską definiując ich pozę. Wśród tych rysunków jest też szkic portretowy Karola I, łączący, jak w obrazach olejnych, autorytet, wykwint i swobodę postawy.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Łagodna twarz Juliette Binoche znana jest na całym świecie. Jak szampan, Edith Piaf czy wieża Eiffla, aktorka okazuje się być najlepszym towarem eksportowym Francji, wręcz jej archetypem symbolizującym francuską elegancję i wdzięk. Binoche, jedna z najulubieńszych aktorek Francuzów, w ostatnich latach zaczęła też robić karierę w Hollywoodzie, czego dowodem jest kilka romantycznych komedii nakręconych po drugiej stronie Atlantyku i dostępnych od niedawna na francuskich ekranach. W Coup de Foudre à Hon Island, Miłość od pierwszego wejrzenia Petera Hedgesa, romantycznym wodewilu, który został bardzo ciepło przyjęty na wrześniowym festiwalu filmu amerykańskiego w Deauville, Juliette Binoche gra francuskę, wplątaną w historię miłosną z dwoma braćmi.
Regarde tes filles, qu'est-ce qu'elles sont grandes maintenant.
Mon chéri, on se fait du souci pour toi. Allez, va t'évader.
Vous faites partie de ces veuves, père de trois enfants, qui pourchassent dans les librairies les femmes trop confiantes.
J'ai fait une rencontre ce matin. Et c'est pas quelqu'un de banal.
Bon alors, comment elle est, hein?
Elle, Dan.
Je te présente ma copine Annie. Annie, je te présente mon frère, Dan.
J'ai jamais utilisé le terme canon pour te décrire.
Ah, génial!
Je vous y prends tous les deux. Je m'appliquerai à concentrer mon attention sur tes défauts.
Et lesquels?
Je n'ai aucune idée, mais il n'y a pas d'inquiétude, je vais les trouver.
Fais-moi des ananas.
C'est occupé, je suis là.
Excuse, t'allais prendre une douche?
Oui, oui, je prends une douche, tu vois. You heard it
said. Que tu t'obstines à te conduire comme un adolescent de 15 ans, ça me dépasse.
Tu es envahi par un désir aveugle.
La vraie question, c'est est-ce que Dan retrouvera un jour l'amour?
T'es sûr que ça va?
Oui, ça va bien.
Qu'est-ce que je dois faire maintenant?
Film Miłość od pierwszego wejrzenia w Rhode Island nakręcony został 2 lata temu i od tego czasu aktorka zrealizowała już kilka innych projektów. Zobaczymy ją niebawem w filmie Shirin wybitnego reżysera irańskiego Abbasa Kiarostamiego, a także w Paryżu na deskach Théâtre de la Ville, w czymś, czego podjęła się po raz pierwszy, spektaklu słowno-muzycznym In Eye. Przedstawienie to oglądać mogą w tej chwili Brytyjczycy w National Theatre w Londynie. Juliette Binoche występuje tam ze znanym angielskim tancerzem i choreografem Akramem Khanem. In Eye, mieszczające rozmaite gatunki, komedię muzyczną, teatr, pantomimę, balet, jest odą na cześć miłości, opowiadającą historię spotkania i wspólnego życia dwojga ludzi. Dialogi wplecione są w sceny baletowe. Dekoracje zaprojektowane przez Anisha Kapura są minimalistyczne. 2 krzesła i ekran, na którym wyświetlane są czerwone, żółte i zielone plamy. Historia jest dosyć banalna. Młoda dziewczyna zauważa w kinie chłopca, wychodzi z nim na ulicę i głośno wyznaje mu swą miłość. Pierwsza wspólna noc, pierwsze dni przeżyte razem, pierwsze tragikomiczne nieporozumienia. On bałagani w łazience i otwiera okna. Ona nie może znieść jego nonszalancji, chce wszystkim dyrygować i w końcu spostrzega, że wybraniec jej serca wcale nie odpowiada ideałowi, o którym marzyła. Młodzi ludzie rozstają się w gniewie, potem jednak znowu się odnajdują, żeby przeżywać na nowo te same stany psychiczne. Czułość, zazdrość, samotność, we dwoje rozstanie. Poszczególne epizody historii opowiedziane są przez narratora. Tancerze obrazują je za pomocą pantomimy. Juliette Binoche, która w miłosnym duecie gra stronę silniejszą, obejmuje ramionami swojego partnera, wiruje i skacze wokół niego, wchodzi mu na plecy, czołga się pod nogami, ma niezwykłą energię i zadziwiającą elastyczność. W dossier prasowym zapowiadającym spektakl Binoche pisze: przesłanie naszego przedstawienia jest proste. Trzeba żyć w zgodzie z marzeniem, nieustannie wymyślać siebie samego, mieć odwagę, tworzyć. Nie mamy bowiem nic do stracenia. Wskazówkę tę aktorka zastosowała w swym własnym przypadku. Ona, która nigdy dotąd nie tańczyła publicznie na scenie, odważnie podjęła się w wieku 44 lat nowego wyzwania. Taniec to wielka przygoda. Tancerze to ludzie bardzo odważni, powiedziała w wywiadzie, jakiego udzieliła niedawno naszym francuskim kolegom z RFI.
J'ai jamais travaillé la danse, c'est une drôle d'aventure. Quelle aventure. Mais les danseurs ont un courage fou.
Ze spektaklem In I Juliette Binoche objechać chce całą Europę. Po Wielkiej Brytanii i Francji przewidziane są występy w Luksemburgu, Włoszech, Belgii, a potem podróże do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Japonii, Australii, Korei Południowej. I na tym nie koniec. Od 17 listopada w paryskiej Cinémathèque pokazana zostanie retrospektywa 25-letniej filmowej kariery artystki. Równolegle w Londynie i w galerii Articurial w Paryżu od 22 listopada do 6 grudnia Binoche prezentować będzie swe obrazy. 34 autoportrety i 34 portrety reżyserów, z którymi pracowała. Lista jest długa, bo aktorka miała okazję grać w filmach najwybitniejszych filmowców naszych czasów. Godarda, Doyon, Tessinet, Mala, Kieślowskiego, Haneke, Mingeli. Juliette Binoche jest zdecydowanie artystką wszechstronną. Nie tylko gra w filmie i teatrze, nie tylko tańczy i śpiewa, nie tylko rysuje i maluje od wczesnego dzieciństwa, ale także pisze wiersze. W ramach projektu Jubilation, mającego uczcić ćwierć wieku jej pracy artystycznej, wydany zostanie album z 68 reprodukcjami namalowanych przez nią portretów i wierszami, które zadedykowała sportretowanym reżyserom.
Name, rank, serial number.
Sorry, can't help you. I think I was a pilot.
Are you German?
No.
How do you know you're not German if you don't remember anything?
They found him near a plane crash in the Sahara.
Why you set the tablet to keep me alive?
Because I'm a nurse.
A man with no name, no country, and no past.
You're in love with him, aren't you?
Ask your saint who he is. Ask him who he's killed.
But beyond the mystery that holds him captive lies the memory of a love that can set him free.
Promise me you'll come back for me.
I promise. I'll come back for you.
Juliette Binoche urodziła się w 1964 roku w Paryżu w rodzinie artystów. Jej ojciec był reżyserem filmowym, matka prowadziła szkołę dramatyczną. Po studiach w École Nationale de l'Art Dramatique i kilku małych rolach teatralnych, młoda Binoche zadebiutowała w 1983 roku w filmie Liberty Belle Pascala Kahn. Szeroka publiczność poznała ją dwa lata później dzięki kontrowersyjnemu filmowi Jean-Luca Godarda Je vous salue Marie. Sławę międzynarodową aktorka zdobyła wkrótce potem. Przyniosły ją filmy Philippa Kaufmana, L'insoutenable légèreté de l'être, Les amants du Pont Neuf, Leosa Caraxa i Niebieski Krzysztofa Kieślowskiego. Za rolę w pierwszym odcinku Trzech kolorów polskiego reżysera Binoche otrzymała w 1994 roku Cezara, główną nagrodę kina francuskiego. Dwa lata później amerykański Oscar wynagrodził jej drugoplanową rolę pielęgniarki Hany w filmie Antoniego Mingeli Angielski pacjent. Kreacja ta przyniosła także aktorce Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. W ciągu 25 lat swojej kariery Juliette Binoche nakręciła ponad 30 filmów, komedii, dramatów, obrazów historycznych, obyczajowych i politycznych. Lubi mieszać gatunki i próbować ciągle czegoś nowego. Tłem jednego z jej ostatnich filmów, Désengagement, jest konflikt izraelsko-palestyński. In My Country opowiada z kolei o zbrodniach apartheidu. Juliette Binoche była także przez 10 lat modelką kosmetycznej firmy Lancôme, reklamując perfumy Poème. Kalendarz zajęć ma wypełniony na 10 najbliższych lat.
I promise.
RFI, Radio France Internationale.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Paryż to wieża Eiffla, Londyn to Big Ben na wieży parlamentu. Rzym to Koloseum, a Nowy Jork to Statua Wolności, witająca tych, którzy przybywają do tego niezwykłego miasta i żegnająca opuszczających je. Ale Paryż też ma swoją Statuę Wolności. Jest identyczna, chociaż nie tak ogromna jak ta nowojorska. Paryska statua umieszczona jest na wyspie na Sykwanie, o rzut kamieniem od domu Radia Francuskiego, skąd nadajemy nasze audycje. Zwrócona twarzą ku zachodowi wita kierowców przyjeżdżających do Paryża ze strony Wersalu. To po przeciwnej stronie miasta, które bramami od wschodu opuszczają wycieczki z Polski wracające do kraju. Wielu Paryżan zna Statuę Wolności, ale okoliczności, w jakich powstała, często toną w mrokach niewiedzy. To też z kagankiem oświecenia swego czasu pośpieszyło Muzeum Art et Métier sztuk wszelakich rzemiosła i zorganizowało wystawę, która ma wszystko wyjaśnić. Okazją ku temu była setna rocznica śmierci i 170. rocznica urodzin Augusta Bartholdiego, autora projektu Statuy Wolności. Ślad po wystawie wypluł jak ślady stóp na śniegu czy na piasku. Dobrze się zatem stanie, jak tę sprawę korzeni paryskiej Statuy Wolności przypomnimy, jak też i osobę twórcy tego dzieła. August Bartholdi pochodził z Alzacji, z miasta Kolomar, które ma swoją miniaturową, zaledwie 12-metrową statuę i która ma też swoją pełną czaru małą Wenecję. Kolmar spisało się bardzo pięknie. Nie zapomniał o Bartholdi. Miasteczko znane jest bardziej ze swojego słynnego festiwalu. W 2003 gościem honorowym był skazany we Francji przez dziesięciolecia na muzyczną banicję Krzysztof Penderecki. Kolmar słynie ze swojej architektury i jarmarku przed świętami Bożego Narodzenia. To też bardzo elegancko się znalazło, iż przypomniało wszystkim także o twórczości Bartholdiego, wystawiając w samym sercu Starego Miasta rzeźby jego autorstwa, w tym po piersie także urodzonego w Kolmar Alberta Schweitzera, jednej z piękniejszych postaci naszych czasów. Muzeum pokazuje również inne pomysły Bartholdiego, jak umieszczenie monumentalnej latarni morskiej przy wejściu do kanału Sueskiego. To owoc podróży młodego artysty do Egiptu i Jemenu. Nie udało się tego zrealizować, ale po drugiej stronie Atlantyku Bartholdi, republikanin z krwi i kości, obrońca swobód obywatelskich, mógł zrealizować ideę innej, jedynej w swoim rodzaju latarni, tej, która rozjaśnia mrok światłem wolności. Wybrał Amerykę w stulecie jej niepodległości i zaproponował szalony pomysł ustawienie Statuy Wolności na redzie portu w Nowym Jorku. Francuzi poniosą koszty jej produkcji, Amerykanie jej zamontowania. Deal is a deal. Szaleństwo ma uwodzicielski, jedyny w swoim rodzaju czar. No i mimo licznych kłód, jakie rzucały pod nogi różne wrogie grupy i organizacje, mimo braku pieniędzy, Bartholdi nie dał za wygraną. Pomógł mu w tym sam wielki Gustav Eiffel, który w owym czasie był jednak dopiero młodym, początkującym inżynierem. Powierzono mu wykonanie metalowego pancerza zdolnego wytrzymać nacisk 200-tonowego ciężaru. Statuę wykonano w warsztatach paryskich rzemieślników. 600 osób trudziło się nad tym przez 2 lata. Dość powiedzieć, że najpiękniejszy i najwyższy most świata, ten nad Doliną Tarn, budowało przez 3 lata 3000 osób, no i stado komputerów. W 17. dzielnicy Paryża mieszkańcy ulicy Chazelle w pewnej chwili ze zdumieniem zauważyli kobiecą głowę ogromnych rozmiarów, wyłaniającą się ponad dachami paryskich kamienic. Zainteresowanie było ogromne. Tłumy dzielnie kibicowały, nie zawsze ułatwiając tym pracę. Kibicowano rzemieślnikom do końca, do chwili, gdy statuę rozmontowano. W Rouen zapakowano na trójmasztowiec Isère i wysłano het za morze na drugą stronę oceanu. Po 26 dniach dzieło alzackiego mistrza dotarło do Nowego Jorku, witane salwami amerykańskiej marynarki wojennej i hałaśliwym entuzjazmem tłumów zebranych na nadbrzeżu. Umieszczenie Statuły Wolności w miejscu, które zajmuje do dzisiaj, zajęło rok i 4 miesiące. Odsłonięciu towarzyszyła wojskowa defilada, parady i pokazy. Pełna pompa. Dzieło mojego życia zostało spełnione, stwierdził Bertoldi. W Kolmar, zwiedzając wnętrza muzeum, domu, w którym mieszkał Bertoldi, można poznać to, co tak bardzo jest interesujące w przypadku każdego wielkiego twórcy. Zajrzeć i prześwietlić jego dzieło. Można starać się dojrzeć na dnie i w głębi tego, co tworzył prawdziwego człowieka, który kryje się za tym, co tak dobrze znamy z pocztówkowych ornamentów. Oto gabinet, w którym pracował. Każdy z nas w swój jedyny, w swoim rodzaju sposób organizuje swoje miejsce pracy. Stawia fotografie, wybiera biurko, zaśmieca je gazetami czy utrzymuje nieskazitelny porządek. Dalej jadalnia urządzona w sposób zaskakująco podobny do jadalni Wiktora Hugo w czasie jego wygnania na wyspie Guernsey. Kolekcja chińskiej porcelany, meble, krzesła. Miejsce, gdzie żył i tworzył człowiek, który odszedł z tego świata przed wiekiem, ale który pozostawił po sobie tak znaczący ślad. W paryskim Muzeum Sztuki Rzemiosła można się dowiedzieć szczegółów już nie tylko o samym Bertoldim, ile o korzeniach owego gestu przyjaźni francusko-amerykańskiej, z którego narodziła się Statua Wolności, a po którym teraz nie pozostało ani śladu, gdyż wyemancypowana córa marnotrawna z Atlantyku nieźle się naraziła żonej matronie francuskiej. Ameryka tak nielubiona we Francji, Ameryka, bez której Francja nie wygrałaby obydwu wojen światowych. Od chwili, gdy narodził się pomysł uczczenia setnej rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych do momentu ustawienia Statuły Wolności na wyspie Bedlou, minęło 10 lat. A pomysł narodził się w bardzo francuski sposób, bo przy stole w czasie kolacji wydanej przez członka Akademii Francuskiej Edouarda de la Boulay. Brakowało pieniędzy, więc Bertoldi organizował loterię, drzwi otwarte do warsztatów, w których produkowano statuę. W kioskach sprzedawano pocztówki i gadżety. Udało się. W 1927 roku Statua Wolności została wciągnięta na listę zabytków narodowych Stanów Zjednoczonych. Jej kopię w miniaturze podarowaną Paryżowi przez Nowy Jork można podziwiać, gdy ktoś zapędzi się już poza linię wieży Eiffla i Trocadero w stronę mostu koło naszego radia RFI z Paryża.
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
Dziś młoda wokalistka rodem z Barbadosu, Rihanna. Choć ma dopiero 20 lat, już zapisała się w historii popu, zdobywając jako pierwsza kobieta z Barbadosu nagrodę Grammy. Posłuchamy dzisiaj trzeciego albumu, zatytułowanego Good Girl Gone Bad, wydanego przez The Island Def Jam w roku 2007, na którym znalazły się takie przeboje jak Umbrella Shut Up and Drive czy Hate That I Love You.
Rihanna, good girl going bad, take three, action, no clouds in my stones, let it rain, I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones, when the clouds come we gone, we Rockefellers, we fly higher than weather, and she flies are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day, Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, Rihanna where you at?
Be worlds apart, maybe in magazines, but you still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sunshine we shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, so for no time to get out. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You
Robin Rihanna Fenty urodziła się 20 lutego 1988 roku w St. Michael na wyspie Barbados. Od najmłodszych lat wygrywała miejscowe konkursy piękności i piosenki. Jej kariera pewnie by się na tym zakończyła, gdyby nie Evan Rogers, który na Barbados spędzał z żoną wakacje i usłyszał występ Rihanny. Ten nowojorczyk wyprodukował w życiu niejedną gwiazdę. Wśród jego pupili jest zespół zwariowanych chłopaków z Orlando, SYNC, Christina Aguilera, Jessica Simpson, Kelly Clarkson, Laura Pausini czy last but not least Rod Stewart. Rogers zaproponował Rihannie nagranie kilku piosenek w formie demo, z którą powędrowała ona na przesłuchanie do nowo powstałego studia Def Jam. Nagranie się spodobało, postanowiono nagrać płytę i tak w roku 2005 wyszedł jej pierwszy międzynarodowy album Planet Replay. Zmiksowane z urban popem pod okiem Rogersa i jego kolegi, producenta rockowego Karla Storkena, zaowocowały świetną sprzedażą. Album rozszedł się w milionach egzemplarzy, a Rihanna z karaibskiego odkrycia przeobraziła się w międzynarodową gwiazdę, zdobywając drugie miejsce w prestiżowym rankingu The Billboard Hot 100. Kolejny album i kolejny sukces. A Girl Like Me nie tylko powtórzył osiągnięcie poprzedniego krążka, ale nawet je zdublował. Trzeci album, Good Girl Gone Bad, znaczy zmianę linii artystycznej. Więcej tu dance popu, album jest solidniejszy, wyrównany, nie bez kozery. Zaproszono kilku gości. Nowojorskiego rapera nazwiskiem Jay-Z, wokalistę i aranżera Ne-Yo, producenta hitów Timbalanda i innych autorów tekstów, kompozytorów czy aranżerów. Jak czytamy na płycie Good Girl Gone Bad, jest ona okazją, by pokazać światu prawdziwe oblicze Rihanny, po czym następują podziękowania Panu Bogu, tacie, mamie, dwóm braciszkom i wszystkim innym przyjaciołom i muzykom, którzy przyczynili się do powstania tego albumu.
out your purse and got gone. I left us all alone. Now she in the club with a freaky dress on. Kept telling her to keep that dress on. Trying to get enough drinks in her system. Take her to the telly and make her a victim. Thrown in the brain ball, playing with the face. They shake goodbye. She's just another case. He stay with a flock of them, oh yeah. Got a girl at home, but he don't care, won't care. All he do is keep me at home, won't let me go nowhere. Because I'm at home, I won't be getting it on. Now I'm finding numbers in the jacket pockets. Chicks calling the house, now stop it. Getting out of control.
To już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.